Porque hay amor que se vuelve palabra, porque hay niños que están sin hogar, porque los hombres se matan y mienten, porque se ciegan y olvidan amar. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros.
W naszym studiu radiowym, w Radiu Rodzina w Diecezji Kaliskiej, witamy dwóch panów. Przedstawię ich najpierw, a za chwilę powiemy, dlaczego oni dzisiaj pojawili się właśnie u nas. Elliot Lis, witamy, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
I Wojciech Ściepuro, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zanim nakreślimy temat, to czy można o was powiedzieć, że jesteście misjonarzami?
W pewnym sensie tak.
Można tak powiedzieć, tak.
Dlaczego się dzisiaj spotykamy? Dlatego, że odważyliście się na coś, na co pewno jakaś część młodzieży nigdy by się nie odważyła. Postanowiliście jakiś czas ze swojego życia, powiedzmy, w Polsce wyciąć, bo tu was nie było, ale oddać dla kogoś innego. Sama akcja, bo wyjechaliście na misję, ale właśnie, jak to wyglądało od samego początku?
Czyli wszystko chyba się zaczęło około roku 2010, kiedy znajomi z Chorwacji przyjechali do nas na Sylwestra i opowiedzieli nam o ich znajomej, która wyjechała do Ekwadoru na misję do sióstr na okres 2 lat. I mój tata się z nią skontaktował, bo bardzo jest zainteresowany Ameryką Południową. Był w Peru wcześniej, 20 lat temu ponad. I ta znajoma w imieniu sióstr zaprosiła na tą misję. Tata się skonsultował z nami, szczególnie z mamą. I ona wyraziła taką zgodę, że wszyscy razem możemy pojechać. Więc zaczęliśmy się przygotowywać i udało nam się już w 2010 roku. To był chyba koniec stycznia, wyjechaliśmy do Ekwadoru. Na 6 tygodni wtedy.
Właśnie, ale kto w takiej akcji czy w takich misjach może wziąć udział? Czy są jakieś wymagania stawiane? Dlaczego wy się tam akurat znaleźliście?
To był przypadek. No, tak jak mówiłem wcześniej, znaliśmy ludzi, którzy znali misjonarkę. A tam siostry nie stawiają żadnych wymagań. To przyjeżdżają bardzo różni ludzie też od nas. Za naszą sprawą tam dostali się znajomi z Włoch, którzy tam też robili projekty. Ten mąż naszej znajomej jest architektem i tam się dostają ludzie, którzy chcą pomagać innym, którzy są gotowi nauczać w szkole albo pomagać na przykład w kuchni, tak jak Elliot to na przykład robił też przez jakiś czas.
Właśnie, a jeżeli już zdecydowaliście się, że pojedziecie, że chcecie tam być, ten czas tam właśnie w taki sposób spędzić, wiemy, jak to wyglądało od tej drugiej strony, ale od was, co wy musieliście zrobić? Jak się przygotować do tego wyjazdu, żeby dobrze ten czas przeżyć?
Jak się przygotowywaliśmy? Planowaliśmy, znaczy rodzice planowali tam nauczać angielskiego, ponieważ są nauczycielami angielskiego, a my tam byliśmy tak... My się osobiście, ja i mój brat młodszy Tomek, wtedy miał 9 lat, nie przygotowywaliśmy się, byliśmy tak jakby... Nie wiedzieliśmy, co tam zastaniemy. Słyszeliśmy tylko opowiadania, mniej więcej, jak to tam jest, widzieliśmy kilka zdjęć. Jechaliśmy tak jakby w ciemno. Nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieszkać dokładnie, co będzie się tam działo. Więc trudno było się też do tego przygotować. Ale później wszystko, co tam dostaliśmy, było tak bardzo... Taką dużą radość dostaliśmy tam. I wydaje mi się, że tam się nauczyliśmy bardzo dużo od osób, które spotkaliśmy.
Elliot, jak ty się przygotowywałeś?
No, moim głównym zadaniem, zanim wyjechaliśmy, było nauczenie się hiszpańskiego. No i tak się uczyłem, że w sumie się nie uczyłem. Najbardziej intensywny kurs to miałem podczas lotu samolotem, 11 godzin. Wojtek tam siedział obok mnie i powtarzaliśmy podstawowe czasowniki i ich odmiany w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. No i w sumie ten hiszpański to był taki dla mnie największe wyzwanie. Tam się rozkręciłem później, ale też takim zadaniem było jakby to... roznieść tą wieść, że jedziemy, bo nie jechaliśmy tylko we dwójkę i tata Wojtka, ale jeszcze nasza znajoma ze szkoły, Paula. I w sumie to było takie większe wydarzenie, że trójka młodych ludzi jedzie z jednej szkoły na jedną misję z jednym celem. W naszym przypadku było to właśnie nauka angielskiego. tam dziewczyn z plemienia Shuar
i dzieci ze szkoły.
I dzieci ze szkoły.
Zatem jest prowadzona.
Tak.
Ja bym chciał poznać taką krótką historię waszego życia. O Wojtku już trochę usłyszeliśmy przed chwilą, chociaż jeszcze za chwilę do ciebie też wrócimy. Elliot, dlaczego zdecydowałeś się na taki wyjazd? Dlaczego się odważyłeś na to? Czy to tylko przygoda, czy coś więcej?
Zaczęło się w sumie od tego, jak w szkole właśnie w 2012 roku na ferie i później po feriach Wojtek zniknął. Nie ma go, nikt nie powiedział, że jedzie, nie powiem, że do Ekwadoru, ale gdziekolwiek, że jedzie. Później wrócił, patrzę zdjęcia z Ekwadoru, o co chodzi. Tak zacząłem Wojtka naciskać, żeby mi poopowiadał, żebyśmy się spotkali, no co on tam robił. Wkręciłem się i w sumie z góry powiedziałem Wojtkowi: Wojtek, za rok jadę z tobą. Nawet się nie spytałem w sumie, czy on jedzie, ale ja już wiedziałem, że z nim jadę. To było wtedy taki impuls przygody w sumie na początku. Na początku to była taka dla mnie, żeby przeżyć przygodę, coś zupełnie innego. No bo nie jeździ się tak do Ekwadoru, czy nawet do Ameryki Południowej. Później bardzo stopniowo przez ten cały rok dochodziło do mnie, że no z przypadku, ale tak jadę tam właśnie z misją, z celem. Może jakimś, nie jest to jakieś, nie wiem, praca z chorymi dziećmi, bardzo upośledzonymi, coś takiego, ale to było nauczanie angielskiego i no starałem się podejść do tego jak najbardziej na poważnie.
Wojtek, bo wiem, że tutaj jakby twoja rodzina jest w to zaangażowana, ale tak osobiście, dlaczego się na to zdecydowałeś?
No to za pierwszym razem to był wyjazd tak jakby rodzinny, można go tak określić, że rodzice na pewno chcieli tam pojechać, byli zdecydowani, że to jest to miejsce, które chcą odwiedzić, zobaczyć, jak to się tam dzieje. I po jakichś 2 tygodniach pobytu zakochałem się w tym miejscu na tyle, że później wróciłem 2 lata później i 3 lata później, w 2013.
No, teraz w tym roku.
Tak. Z Eliotem i Paulą, moim tatą.
A través de mí, tú sigues amando, y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser.
Anno Domini 2012. Stan posiadania zgromadzenia to 3 domy w Ekwadorze. W Oyakoto, w Marianas i w Kaniar. Jest też szkoła dla 200 dzieci i internat dla 30 dziewcząt z dżungli amazońskiej. Sióstr, w sumie 10, pracujących od świtu do późnej nocy. I rzecz najważniejsza, choć dla nas to największa niespodzianka i odkrycie. Radość. Niezwykła radość płynąca z bycia dla innych. Radość bardzo szczęśliwie zaraźliwa. Największą troską założycielki są dobre powołania. Niekoniecznie liczne, bo w 4 w Oyakoto potrafią zrobić więcej niż armia niepowołanych. Nie umiem prosić o pomoc, mimo że proszę dla innych. Ale Bóg przysyła nam dobrych ludzi i oni pomagają nam pomagać. Bo bieda tutaj rodzi wiele zła. Siostro, zachorował ojciec. Nie mamy pieniędzy na lekarza. Czy siostra przyjdzie? Czas, początek XXI wieku. Miejsce, Równik. Wysokość 2500 metrów. Tak blisko do nieba. Zatem nic dziwnego, że modlitwa sióstr zostaje wysłuchana. Gorączka ustąpiła. Dziwne nastąpi dopiero teraz. Macie tutaj $10. Kupcie lekarstwa i żywność. Obdarowani nie wiedzą, że są to ostatnie pieniądze, jakimi dysponują tego dnia siostry.
Me llenas de paz, de amor y de fuerza. Me llenas de ti. Tú eres mi riqueza.
Jak już się tam pojawiliście, ty już miałeś doświadczenie tego miejsca, Elliot, po raz pierwszy. Wasze oczekiwania, a to starcie z rzeczywistością. Pamiętacie wasze pierwsze wrażenia, już jak zalecieliście tam na miejsce, gdzie mieliście posługiwać?
Pierwsze wrażenie to trochę tak katastroficznie nas Ekwador przywitał, bo siostry miały nas odebrać, sióstr nie ma, tam jest godzinę, czekaliśmy na lotnisku, później się okazało, że jakiś wielki wypadek, że most w ogóle
zrunął.
Na szczęście nic się nie stało poważnego, ale jak już zajechaliśmy na misję, to taki... W sumie wiedziałem, czego się spodziewać, że będą dzieci z rodzin, gdzie jedzą w sumie tylko raz dziennie właśnie w szkole u sióstr, że będą dziewczyny, które właśnie przez pracę mogą się uczyć, a normalnie by się nie uczyły, bo no, nie ma takich warunków w dżungli, bo dziewczyny są tam z dżungli. Ale taki pierwszy... W sumie taka mała iskierka, można w sumie powiedzieć, do mnie podbiegła dziewczynka, w ogóle mnie nie znała. Weronika do mnie podbiegła i od razu chciała na ręce. I to był dla mnie taki sygnał, że tu będzie się dziać w sumie coś wielkiego. Taki no po prostu kumulacja w ciągu całego wyjazdu, radości, wspólnego przeżywania, nawet takiego ciężkiego, jak dziewczyny na przykład unikały naszych lekcji. To wszystko się kumulowało w takiej no, wielkiej radości tam. Tego też po opowieściach Wojtka się spodziewałem, ale naprawdę to doświadczenie było milion razy większe.
Za pierwszym razem jak tam jechaliśmy, to nie wiedzieliśmy nic po prostu, jak to wygląda do końca. I trafiliśmy na lotnisko po tym hamowaniu samolotu, bo to lotnisko było krótkie między górami. Wysiedliśmy, zobaczyliśmy, że czekają nas jakieś siostry i radośnie się do nas uśmiechają. I wyruszyliśmy przez miasto busem sióstr, którym dowożą codziennie dzieci do swojej szkoły. To wrażenie miasta Ameryki Południowej, mi się wydaje, że jakieś pojęcie już o tym miałem. Wiedziałem, jak to będzie mniej więcej wyglądać, jakie są zabudowania, jaki jest poziom życia, więc to nie było jakimś wielkim zaskoczeniem. Ale jak nie wiedziałem, że spotkam się tam z taką radością wśród sióstr, że dzielenie się z innym człowiekiem może dawać nam aż taką radość i energię na całe życie.
A wasze zadania, bo już troszeczkę wspomnieliście, Elliot mówił o języku angielskim, czy coś jeszcze, co tam robiliście?
Pracowaliśmy troszkę w ogrodzie, pomagaliśmy jak mogliśmy,
tak,
nosiliśmy cięższe rzeczy, bo jako mężczyźni staraliśmy się tam pomagać jak najbardziej.
Tak, trochę posprzątaliśmy ogród, bo to jest ciekawe, że w ogóle tam wokół misji, jak są tereny, to są właśnie górzyste, i takie przepaści. I to jest trochę smutne, że te przepaści są w ogóle zarzucone śmieciami. Jest tam nie takie śmieci typu buteleczka tutaj plastikowa, tylko tam części aut leżały.
Całe są zasypywane.
Tak. Rozpadliny są zasypywane, ale na przykład to też było widać w ogrodzie. Był bardzo tak zaniedbany, mimo tego, że kurczę, tam rosło wszystko bardzo intensywnie. Siostra Lenka, założycielka tamtej misji, właśnie mówi, że tutaj wystarczy włożyć coś w ziemię, i to samo wyrośnie. Słońce jest super, pada. My tam tylko właśnie w sumie posprzątaliśmy tak dodatkowo i to na dzień przed wyjazdem.
Tutaj pojęcie też o tym, że ludzie, którzy tam mieszkają, nie muszą głodować. Tak naprawdę to od nich zależy, to oni tam wystarczy kawałek ziemi i już tam można coś robić, a oni po prostu z tej okazji nie korzystają. Chociaż ten klimat jest dosyć przyjazny. Trochę mało pada, ale to też da się jakoś ten klimat wykorzystać na tyle, żeby przeżyć.
No także z takim europejskim w sumie zapałem posprzątaliśmy.
Tak.
To było takie...
Staraliśmy się dawać przykład jakiś.
Tak, coś tam porobiliśmy też w kuchni. Czasem Paula w ogóle pierwszy raz w życiu chyba takiego żywego kurczaka musiała zabić, obejść ze skóry i przygotować. To było dla niej pewnie taki też wielki boom doświadczeń. Ale też trzeba wspomnieć, że pojechaliśmy tam w ciągu roku szkolnego. To było w maju i też mieliśmy swoje obowiązki. Wojtek ciągle siedział nad biologią, ja siedziałem nad polskim, bo też robiłem 3 lata w 2 lata. Także też mieliśmy swoje obowiązki, które też pochłaniały czas.
Czy po tych 4 tygodniach czegoś się nauczyliście? Czy wróciliście jako inni ludzie? Co byście mogli o sobie powiedzieć?
No, za pierwszym razem, jak wrócę do tego czasu, bo to trochę inaczej jest. Inna moja historia, trochę inna Eliota. No, poczułem się dużo bogatszy, jakieś doświadczenie, że zwiedziłem chociażby, że zobaczyłem, jak wygląda świat po drugiej stronie i poznałem wspaniałych ludzi, do których chciałem później wrócić. To byli, stali się moimi przyjaciółmi i sądziłem, że to, co tam spędziłem 6 tygodni, to jest tak jakby taki początek dobrej historii, że powrót tam dalej może mnie mocno rozwijać mogę się tam jeszcze dużo nauczyć, więc tak, to nie jest tak, że raz się tam pojedzie na jakąkolwiek misję, ale że raz się pojedzie, to się później tam chce wracać.
Czy wróciłem bogatszy, czy bardziej doświadczony jako człowiek? Owszem. I najbardziej się w sumie do tego przyczyniły dziewczyny z internatu, które, no, uderzyło mnie to, że taka 13-letnia dziewczynka wstaje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach przed 6 do 6, ogarnia się sama swoje tutaj potrzeby, poranna toaleta. Rano też jedzie czasem na różaniec do pobliskiego kościoła i później w sumie pracuje cały dopołudnie na rzecz szkoły. Trzeba przygotować obiad dla 150 dzieci. Trzeba pomagać nauczycielkom i siostrom, które prowadzą lekcje. To robią do południa, a po południu pracują na swój koszt dopiero. Uczą się same, co też jest dużym wyzwaniem dla takiej 13-latki, 14-latki. Uczą się same od poniedziałku do piątku i dopiero w sobotę jadą na cały dzień do stolicy, żeby podsumować ten tydzień, dostać nowe prace do zrobienia i no to jest takie, no, dla mnie szokujące. Ja myślałem, że ja tutaj pojadę do Wrocławia z Kalisza, już z rodzicami nie będę mieszkać tutaj, będę bardziej odpowiedzialny, zresztą no taki się w sumie stałem, ale jak zobaczyłem, że no, można to jeszcze bardziej zwiększyć, dać sobie większe obowiązki, no to mnie tak zmotywowało i jeszcze więcej z siebie dawałem po powrocie do Polski.
Wasze patrzenie się zmieniło, bo chodzi mi też o to, wróciliście do Polski i nagle przychodzi ta wasza rzeczywistość, codzienność. Czy inaczej teraz patrzycie na to swoje życie trochę? Czy jak wasi rówieśnicy mają jakieś, powiedzmy, problemy tutaj w Polsce, czy wy już na to patrzycie troszeczkę inaczej?
Tak, ja bez dwóch zdań tak patrzę. Jestem wdzięczny za to naprawdę, co mam. Przez jeden dzień nie było do południa wody tam, bo coś poszło w jakiejś kanalizacji i to była jakaś masakra. Przez jeden dzień nawet tam nie było wody normalnie w kranie, nie można było nic zrobić naokoło siebie i to było straszne. Później wróciłem i po prostu woda leci z metalowej rurki. Fajnie. Jestem dużo bardziej wdzięczny też rodzicom za to wszystko, co oni robią dla mnie, dla moich braci. Tak jak właśnie, nie wiem, 90%, 95% dzieci ze szkoły. Tam po prostu jest fatalna sytuacja w rodzinach. To nie bierze się z niczego. Tam jest alkoholizm wysoki, no też takie lenistwo starszych ludzi, już w sumie pracujących, a tamtych niepracujących. I jestem dużo bardziej wdzięczny za każdą najmniejszą rzecz.
Te materialne środki, które są nam dostarczane przez rodziców, które mamy w Polsce, te możliwości, to jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli popatrzymy na to, co mają ludzie w Ekwadorze, szczególnie dzieci, które naprawdę nawet najmniejszych, najbardziej podstawowych potrzeb nie są im zapewniane te potrzeby. Nie dostają jedzenia codziennie od rodziców, rodzice się nim nie opiekują, nie pokazują swojej miłości do nich, tak zostawiają je same sobie i właśnie dzięki siostrom, mi się wydaje, te dzieci mogą jakby przez kilka godzin dziennie co najmniej poczuć się, jak to jest być kochanym i być w zdrowej atmosferze.
Być po prostu kimś ważnym jako człowiek. Też przed każdą lekcją angielskiego, z każdą grupą, klasą, po prostu było najpierw minuta do dwóch na przytulenie wszystkich. To było bardzo takie urocze, później trochę takie tego, ale... ale nie, bardzo super mi się to wspomina po prostu, że te dzieciaczki, w sumie ja ich nie rozumiałem, Wojtek nawet ich nie rozumiał, bo tam mówiły przez nos albo jakimś łamanym, kurczę, hiszpańskim, czasami w języku po prostu tam kiczuła mówili, ale po prostu jak te dzieciaczki przybiegały, przytulamy się i na angielski. I to było takie pozytywne codziennie, jedna z wielu rzeczy pozytywnych.
To, o czym mówicie, my często mamy na co dzień, a tego nie doceniamy, prawda? Dopiero kiedy człowiek widzi, że może brakować takich podstawowych rzeczy, to nawet nie chodzi mi tylko o wodę, chociaż to jest coś bardzo ważnego i myślę, że wielu młodych ludzi nie wie, co to znaczy, że komuś może brakować na przykład wody, ale chodzi nawet o takie relacje, o tą bliskość, o rodziców, że my mamy, a ktoś może nie mieć, że mamy jakąś tam miłość, otrzymujemy, a ktoś może tego nie otrzymać. W naszym radiu gościliśmy Wojciech Ciepuro, Elliot Lis. Bardzo dziękuję. Misjonarze, wolontariusze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesus, yeah.